Rozmowa kontrolowana.
Przenosimy się do Słupska, tam Robert Biedroń, prezydent miasta, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Chyba wszystko wskazuje na to, że rząd wycofuje się na razie z budowy jednej z najważniejszych tras na Pomorzu, trasy S6 na tym pomorskim odcinku ze Słupska do Trójmiasta. Wczoraj w rozmowie kontrolowanej tutaj w Radiu Gdańsk wiceminister Kazimierz Smoliński właściwie to potwierdził. Powiedział, że droga S6 będzie co prawda budowana, ale w innym terminie. Jak go zapytałam kiedy, powiedział, myślę, że po 2020 roku. Co pan na to?
Tak, słuchałem tej rozmowy i miałem wrażenie déjà vu, bo tego podobne rzeczy słyszeliśmy z ust polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy kończyła się kolejna kadencja i kolejna kadencja. To jest kolejna ściema przedwyborcza, która nie zostanie zrealizowana przez kolejne władze. Ten region jest, nasz region jest najbardziej odizolowanym komunikacyjnie regionem Polski i niewiele poprzednie władze, żadna zresztą z ekip, zrobiła, żeby to zmienić, więc to rozczarowanie akurat z mojej strony nie jest aż tak duże. Znaczy ja nie miałem żadnych złudzeń, znając podejście Prawa i Sprawiedliwości, zresztą kolejnych znów rządów, powoli się przyzwyczajam. Nie ma rekompensat za tarczę antyrakietową, nie ma drugiej linii torów kolejowych, nie ma tych wszystkich rzeczy, które wielokrotnie politycy w naszym regionie obiecywali, a później nie realizowali.
Ale pan jest jakoś szczególnie zawiedziony? Nie wiem, czuje się pan oszukany?
Nie. Nie czuję się zawiedziony i oszukany, ponieważ też widzę słabość parlamentarzystów z naszego okręgu. Być może trzeba doprowadzić do tego, że Słupsk będzie osobnym okręgiem wyborczym. Będziemy sobie wybierali naszych parlamentarzystów. Jestem po prostu wściekły. Ja byłem w parlamencie i wiem, że tych kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości, gdyby chciało, to mogłoby się postawić, a oni dzisiaj chowają głowę w piasek, udają, że ich nie ma. No gdzie są ci wszyscy parlamentarzyści, którzy dzisiaj powinni pukać do drzwi ministra infrastruktury, czy innych, w innych ministerstwach, czy nawet do pani premier i domagać się realizacji obietnic przedwyborczych. No ich dzisiaj nie ma. Ja nie słyszę ich jakiegoś oburzenia. Nie widzę, żeby oni gdzieś się szaty rozdzierali, że znów nas oszukano. Pamiętam przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość wyśmiewało Platformę, że sobie nie poradziła, że nie zbudowała S6. Dzisiaj mam takie wrażenie, że to jest powtórka z historii.
Ale 24 października była taka konferencja w Słupsku posłanki Jolanty Szczypińskiej i ona wtedy mówiła, że najpóźniej za 2 tygodnie, w ciągu 2 tygodni będzie decyzja w sprawie S6. Tylko mnie się wydawało, że ta decyzja po tym, jak ona mówiła, że ona będzie pozytywna. Ale widocznie dokonana na jakiejś analizy pieniędzy brakuje, no bo jeśli fundusz drogowy to jest inwestycje na poziomie 200 miliardów, a pieniądze są podobno zabezpieczone w wysokości 107 miliardów, no to właściwie bilans jest taki, że coś trzeba budować, a czegoś nie będzie się budowało.
Tylko, że Słupsk zawsze jest poszkodowany i Koszalin, zresztą całe Pomorze, bo S6 to jest najważniejsza droga na Pomorzu, całe Pomorze jest zawsze poszkodowane w tym podziale na drogi. Proszę zauważyć, że w Polsce do tej pory budowano czy inwestowano w sposób partyjny, a nie w sposób taki, gdzie były prawdziwe potrzeby. Realizacje obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości są realizowane w okręgach głównie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zyskało największy wynik. Budowana jest na przykład obwodnica Stalowej Woli, gdzie prezydent jest z Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc brakuje myślenia w sposób zrównoważony o naszym kraju i znów staliśmy się zakładnikami obietnic partyjnych, politycznych. Znów nas oszukano, no ale to elektorat Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu powinien sobie odpowiedzieć, czy warto było głosować na tą partię.
No dobrze, ale może z tym
nas oszukuje.
Skoro mówimy o transporcie, może chociaż ten drugi tor kolejowy, bo wczoraj wiceminister Smoliński mówił, że jest jakby zaplanowany w etapach, jest zaplanowana realizacja tej inwestycji. Co prawda to 5-10 lat, ale zawsze.
No. 5-10 lat i nadal nie wiemy, co z tym odcinkiem Lęborg-Słupsk. Chciałbym przypomnieć, że zdradzane są szczegóły dotyczące tych odcinków bliżej Gdyni, ale jeśli chodzi o rozstrzygnięcia dotyczące odcinka Lęborg-Słupsk, nadal nic nie wiadomo. Więc ten region, który najbardziej jest komunikacyjnie odcięty, czyli Koszalin i Słupsk, nadal nie dostaje żadnych odpowiedzi w tej kwestii. Więc to to się robi groteskowe już. Ci politycy, którzy tyle obiecują, że będzie województwo środkowo-pomorskie, że będą rekompensaty, że będzie S6, że będzie 202, później po wyborach chowają głowę w piasek i udają, że ich nie ma. To jest żenujący kabaret. Mamy 14 parlamentarzystów, a tylko 4 ma swoje biura poselskie w Słupsku. To też coś pokazuje pani redaktor. To jest mizeria partyjna i polityczna.
A skoro o transporcie mowa, wczoraj Gazeta Polska Codziennie w tym swoim pomorskim dodatku napisała, że władze Słupska odmówiły pozwolenia na przewozy autobusowe na trasie Słupsk-Ustka jednej z firm, tłumacząc to faktem stawienia na kolej, ale że równocześnie dały taką zgodę firmie należącej do męża wiceprezydent Słupska, Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Są równi i równiejsi?
Nie, to nieprawda, ponieważ my zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję o wpuszczeniu, i teraz to jest ważne, nowego przewoźnika, musimy zlecić u niezależnego eksperta taką opinię dotyczącą tego, jak wpłynie to na ruch transportowy. I taką opinię zleciłem i dostałem opinię negatywną. Zresztą marszałek województwa pomorskiego również oczekuje, że nie będziemy uruchamiali nowych linii autobusowych ze względu na to, że my domagamy się modernizacji linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Ten ruch został zawieszony. Chciałbym przypomnieć, że kolej nie funkcjonuje w okresie pozawakacyjnym na tej linii. I w związku z tym ja nie mogę wydać pozytywnej decyzji na uruchamianie nowych linii autobusowych. Linia autobusowa Nord Express, bo o niej mówimy, funkcjonuje od wielu, wielu lat na terenie miasta.
No, ale ta firma druga, powodu, o której mówię, jak rozumiem, miała wejść za firmę, która wcześniej obsługiwała ten odcinek, tak?
Ale jest to nowa linia autobusowa i ja muszę przeprowadzić wtedy, mieć taką opinię. Jeżeli opinia jest negatywna, ja nie mogę wydać opinii pozytywnej. I tak też się stało. Naruszyłbym prawo, gdybym podjął inną decyzję. Poza tym, jak powiedziałem, marszałek województwa, słusznie zresztą, oczekuje, że będziemy zmniejszali ruch samochodowy, autobusowy na i tak zatłoczonej drodze 21, która dzisiaj, na której jest bardzo wiele wypadków, która jest bardzo niebezpieczna, a będziemy preferowali ruch kolejowy. Więc ja nie mam innego wyboru. No, postępuję tak, jak wymaga tego strategia rozwoju naszego regionu, jak w interesie Słupska i Ustki, i tak będę nadal postępował.
Panie prezydencie, media donoszą, że województwa wnioskują dodatkowe pieniądze na wypłaty świadczeń dla rodzin w ramach tego programu 500+, bo podobno jest coraz więcej uprawnionych, a więc coraz więcej trzeba pieniędzy. Czy wy macie jakieś kłopoty z płynnością wypłat?
Nie, najmniejszych kłopotów nie ma, płynność jest zachowana. Widzimy też bardzo wiele pozytywnych efektów tego programu 500+, pomimo tego, że...
Będzie pan chwalił? Pewnie...
No właśnie, dobrze wie, że jest daleko do chwalenia Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym roku na przykład dużo więcej dzieci pojechało na kolonie, z tych rodzin, które korzystają z programu 500+, o 40% zmniejszyła się liczba dzieciaków, które korzystają na przykład z darmowych obiadów w szkołach. O 41% zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o pomoc społeczną. Te efekty są widoczne. Może to się zmieni, może powróci to do tego stanu, który był wcześniej. Mam nadzieję, że nie, ale jednak widać poprawę bytową tych, którzy korzystają z tego programu. I uważam, że dobrze, że ten program został wdrożony. Szkoda, że zabrakło tych pieniędzy dla wszystkich dzieci, że są równi i równiejsi. Szkoda, że to jest zrobione na kredyt, że ktoś będzie musiał za to zapłacić, ale jednak efekty społeczne są bardzo pozytywne i nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o płynność wypłat. Zresztą nie dostaję takich sygnałów.
A jeśli chodzi o Mieszkanie Plus, to też pan zmienił zdanie i pan pochwali. Czemu Słupsk się nie zgłosił do tego projektu?
Słupsk się zgłosił do tego projektu. Chciałbym przypomnieć, że ja wysłałem nawet list do pani premier.
No wiem, ale pan generalnie tam raczej krytykował założenia tego projektu.
Tak. Krytykuję nadal, ponieważ w ramach tego, to jest fajerwerk akurat. Jak pani wie, że ja staram się być obiektywny. Jak trzeba chwalić, to chwalę. Jak uważam, że jest źle, to jest źle. I uważam, że ten program Mieszkanie Plus jest kompletnie niedopracowany. Ono będzie obejmował budowę około 6 tysięcy mieszkań. Chciałbym przypomnieć, w Polsce buduje się takich mieszkań około 100 tysięcy każdego roku, a ten program chce 6 tysięcy wybudować, więc różnica jest ogromna i to jest fajerwerk tylko, ale też on nie jest atrakcyjny dla takich miast małej, średniej wielkości, ponieważ cena najmu w takim mieszkaniu w ramach tego programu nie będzie atrakcyjna. My już dzisiaj na terenie naszego miasta mamy mieszkania, które można wynajmować w takiej cenie i one stoją puste.
10 zł za metr? Tak, za 10 zł za metr?
10 zł za metr plus media, to jest już kwota, którą możemy znaleźć na rynku. I to nie jest coś super atrakcyjnego. Myślę, że warto by było, żeby te miasta, które dzisiaj zostały zaproszone, bo chciałbym przypomnieć, że my nie dostaliśmy żadnego zaproszenia. Znów te miasta, które zostały zaproszone, dość tajemniczy sposób zostały wybrane do tego programu. Jak pani popatrzy na mapę wyborczą, to myślę, że szybko można znaleźć odpowiedź.
Mówi pan tajemniczy, mówi pan polityczny, tak?
Proszę?
Tajemniczy, mówi pan polityczny.
Nie słyszę.
Kiedy mówi pan słowo tajemniczy, to w podtekście jest polityczny, jak rozumiem.
Pani redaktor, nie słyszałem, przepraszam.
A, nie słychać moich pytań. Jeśli pan prezydent nas nie słyszy, to spróbujemy, zrobimy małą przerwę, dobrze? I spróbujemy, ponieważ to jest połączenie przez Skype'a, spróbujemy połączyć się jeszcze raz. Za chwilę. Ja pytałam, czy kiedy pan mówi o tym, że w tajemniczy sposób zaproszono gminy i miasta do programu, to mówię, to rozumiem, że ma pan na myśli w polityczny sposób, tak?
W polityczny, proszę zobaczyć, z naszego regionu został zaproszony Pelplin. To bardzo
Gdynia
ważna miejscowość.
Ma podpisaną umowę, Starogard Gdański.
No tak. Stalowa Wola i tak dalej. No bardzo wiele miejscowości, ale to myślę, że to też najważniejsze, żeby zobaczyć, jak ten program zacznie funkcjonować w praktyce. Podobnie jak w 500+. Mam nadzieję, że pani premier będzie otwarta na sugestie samorządowców. Ja pamiętam naszą umowę z kwietnia z panią premier. Umówiliśmy się, że za rok wrócimy i zrobimy ewaluację programu 500+. Mam nadzieję, że podobnie będzie z Mieszkaniem Plus. Ja bardzo kibicuję, bo problem mieszkalnictwa to jest największy problem mojego miasta dzisiaj. 1500 rodzin czekających w kolejce i kolejne poza kolejką, których nie mogę nawet jeszcze na liście umieścić, bo wiem, że nie zrealizuję nawet tych 1500 mieszkań. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pomoże mi rozwiązać ten problem, szapoba, tylko że na razie te założenia programu, które są, nie wróżą dobrze temu programowi.
A ile mieszkań wyremontowaliście z tych pieniędzy, co to wam obiecała Ewa Kopacz, była premier?
140, ale remontujemy kolejne. To jest dla mnie też priorytet. Wyremontowaliśmy więcej mieszkań niż w ostatnich 10 latach Słupsk oddawał, więc to są rekordy. I ja będę kontynuował tę politykę, bo jeżeli ja nie będę tworzył tutaj na miejscu szans, żeby ludzie zostawali, to oni będą uciekać z miasta. To mieszkania mogą być tą zachętą, które sprawią, że tutaj mieszkańcy zostaną, tutaj będą szukali pracy, tu będą ich dzieci chodziły do szkół. Ja nie mam innego wyboru i też uważam, że to jest ważny element polityki miasta. Mieszkalnictwo jest problemem każdego praktycznie miasta w Polsce i kiedy państwo nie radzi sobie z tym, to my samorządowcy musimy w jakiś sposób się angażować w tę kwestię.
Za tydzień 16 listopada półmetek kadencji samorządu. Jak rozumiem, te remontowane mieszkania to raczej na korzyść zysków, by pan zapisał. Jakby tak bardzo w skrócie i bardzo telegraficznie i można by powiedzieć nawet, że tendencyjnie ująć te dwa lata, to tak, akwaparku nie udało się otworzyć, jest zamknięty tak jak był, tak jest. Radni nie chcą przyjąć pańskiej wizji strategii rozwoju Słupska, a opozycja i dziennikarze komentują, że zamiast pracować w Słupsku jeździ pan, ciągle jest pan w drodze. Ale zdążył pan napisać książkę, którą pan teraz promuje.
Złośliwość pani redaktor nie zna granic. Rozumiem, że to wytyczne od Jarosława Kaczyńskiego ponownie, ale chciałbym przypomnieć, że zrobiłem coś najważniejszego. Będzie premia pewnie. Zrobiłem coś najważniejszego dla miasta, czyli ustabilizowałem finanse. Spłaciłem ponad 30 milionów kredytów. odziedziczyłem piąte najbardziej zadłużone miasto w Polsce i to wydaje mi się, może pani mówić sobie tam o wyjazdach i tak dalej, ale doprowadziłem do tego, że moje miasto w końcu ma nadwyżkę finansową i nie ma zagrożenia bankructwa. Uratowałem miasto przed wielką katastrofą, prowadzę bardzo wiele programów, między innymi remontuję mieszkania, wyremontowałem teatry, staram się o kolejne środki, będziemy rewitalizowali bulwary, dokończamy akwapark, robimy bardzo wiele rzeczy, które może nie są takimi fajerwerkami, że nadają się do populistycznego cytowania, ale Słup staje na nogi. Pani redaktor też to wie.
I dlatego chce pan zostać tam na kolejną kadencję samorządu, bo pan ostatnio deklaruje, że tak właśnie będzie. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie miłości do Słupska, czy to jest też kwestia niechęci do wielkiej polityki, tej takiej w Warszawie parlamentarnej?
To jest miłość obustronna na pewno. Ja widzę, jak jestem, jak to, co robimy, zmienia nasze miasto. Ja pokochałem ten samorząd. To jest bardzo praktyczna sprawa. Ja widzę, jak się zmienia miasto, jak się zmienia Słupsk. To mi daje dużo satysfakcji. Jeżeli to za 2 lata będzie dawało satysfakcję mieszkańcom i uznają, że chcą przedłużyć ten związek o kolejne lata, to będę bardzo szczęśliwy. Na pewno zdecydowałem, że będę kandydował na kolejną kadencję.
Dobrze, a w Stanach Hillary Clinton czy Donald Trump? Bo tam wybory już teraz.
Jak mamy doświadczenie z populistami w Polsce i myślę, że to powinien być kubeł zimnej wody, że nie powinniśmy ich wybierać w żadnej innej części świata. Dlatego wspieram Hillary Clinton i mam nadzieję, że ona będzie kolejną, pierwszą kobietą prezydentką Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.
Dziękuję, pozdrawiam ze Słupska.
Rozmowa kontrolowana.